Biblia. Biblia, choć wydawana współcześnie w jednym tomie, jest w zasadzie księgozbiorem, biblioteką, która narastała zwolna przez ponad 1000 lat od X wieku przed naszą erą aż do końca I wieku naszej ery. Zawiera dzieła reprezentujące najprzeróżniejsze gatunki i formy literackie, rodowody, sagi, wyrocznie, przypowieści, alegorie, lamentacje, bajki i teksty prawne, spisane w 3 językach, hebrajskim, aramejskim i greckim przez różnych autorów. Jest to zbiór ksiąg, uważanych przez Żydów i chrześcijan za księgi święte, natchnione przez Boga. Samo słowo Biblia znaczy tyle, co księgi, pochodzi z języka łacińskiego, poprzez greckie słowo, biblion, zwój papirusu, książka, pismo, będące zdrobnieniem od Byblos, miasta portowego w Fenicji. Biblia określa się też jako Pismo Święte lub Słowo Boże. Nazwa Pismo Święte, używana w naszym kręgu kulturowym, nie powinna sugerować, że pismo to opowiada o doskonałych ludziach. Przymiotnik święte, święty należy rozumieć jako oddzielony, całkiem inny, w znaczeniu pierwotnym słowa hebrajskiego, godesz, które nie oznaczało doskonałości moralnej, przysługującej tylko Bogu. Pismo święte jest więc pismem oddzielonym od innych pism, które nie są uważane za Słowo Boże, czyli tekst natchniony, inspirowany przez Boga. Biblia to w pojęciu Żydów i chrześcijan historia ludu Bożego, to znaczy historia związku religijnego ludzi z Bogiem, który objawił się im w Słowie, gdyż hebrajskie, dabar, oznacza nie tylko słowo, lecz także rzecz lub czyn. Dla Hebrajczyków słowo było czymś więcej niż ustnym wyrazem myśli, widzieli bowiem w słowie mówionym dynamiczną istność, jest ono naładowane mocą. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysyłam. Izrael był świadomy, że są 3 rodzaje orędowników z Bożego wyboru, są nimi: prorok, mędrzec i kapłan. W Starym Testamencie Duch Jahwe jest siłą, która wkracza w dzieje ludu wybranego i pełni dzieła Jahwe, Zbawcy i Sędziego. Ta siła porywa i przekształca ludzi, umożliwiając im odgrywanie wyjątkowych ról i za ich pośrednictwem kieruje etapami historii zbawienia. Duch Jahwe owłada, unosi, opanowuje, spoczywa na przywódcach charyzmatycznych głoszących i wykonujących Jego wolę takich jak Gedeon, Samuel, Saul, Dawid, Eliasz. Jest więc Biblia Słowem Bożym. Gdyż usta Pana to nakazały i Jego Duch je zgromadził, ale też słowem ludzkim i jako słowo ludzkie jest zespołem tekstów literackich, aluzyjnych, wykraczających poza dosłowny sens. Ujmując tę prawdę, święty Augustyn stwierdził, Bóg bowiem przemawia przez ludzi na sposób ludzki, co oddaje Roman Brandstatter w wierszu Hymn do Biblii. Pan wywiódł cię ze swej pamięci na użytek ludzkiego umysłu, w miarę rozległego i w miarę ciasnego, i według prawideł, rządzących nieporadnością ludzką, pomniejszył niewyrażalne do wymiarów wyrażalnych, i tam, gdzie te wymiary okazały się niedostępne dla człowieka, stworzył symbole, podobieństwa, przypowieści i obrazy, i uczynił je służebnicami ludzkiej nieporadności, usiłując wyrazić niewyrażalne. Podczas lektury Biblii musimy pamiętać, że jest ona przede wszystkim tekstem literackim, powstałym na Bliskim Wschodzie. Oznacza to, że język Biblii jest językiem obrazowym, a nie pojęciowym, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Natchnienia biblijnego nie należy utożsamiać z natchnieniem poetyckim. Teologia przez natchnienie rozumie bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na osobę piszącego, dzięki czemu powstająca księga jest dziełem 2 autorów, Boga i pisarza biblijnego, redaktora. Wpływ Boga na rozum nie polegał na dyktacie, jak to przedstawia obraz Rembrandta, gdzie anioł dyktuje świętemu Mateuszowi treść Ewangelii, lecz na oświeceniu. Jest to poruszenie, które skłania człowieka do pisania, nie znosi jednak jego wolności osobistej. Konstytucja o objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II, 1962-1965, ujmuje to słowami: do sporządzenia ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi, jako używającymi własnych zdolności i sił, posłużył się, aby przy jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co on chciał. Biblia dotarła do nas w więcej niż jednej formie. We współczesnej wspólnocie żydowskiej autorytatywnym tekstem jest Biblia hebrajska, często zwana tekstem masoreckim, od hebrajskiego masora, przekaz, tradycyjny tekst zachowany w kołach rabinackich z notatkami i glosami na marginesie rękopisu, sporządzonymi w celu wiernego zachowania oryginalnego tekstu przez uczonych w piśmie z VII do XI wieku. Do najstarszej części Starego Testamentu należy Pięcioksiąg. Jest to pięć pierwszych ksiąg Pisma Świętego zredagowanych w czasach Ezdrasza w V wieku przed naszą erą, które są końcowym produktem połączenia kilku źródeł pisanych. Źródło jachwistyczne z X wieku przed naszą erą z czasów Salomona, jest to źródło narracyjne, zawierające opowiadania o patriarchach, wyjściu, Synaju i wędrówce przez pustynię. Jednym z jego szczególnych rysów jest używanie imienia Bożego Jahwe, skąd pochodzi oznaczenie Jod, względnie nazwa jachwista. Źródło elohistyczne z IX wieku przed naszą erą charakteryzuje się używaniem słowa Elohim jako imienia Bożego przed ukazaniem się Boga w płonącym krzaku. Źródło deuteronomiczne związane jest z reformami króla Jozjasza w VII wieku przed naszą erą i ogranicza się do Księgi Powtórzonego Prawa. Źródło kapłańskie powstało w VI wieku podczas niewoli babilońskiej, akcentuje instytucje kultowe Izraela, szabat, obrzezanie, rolę Arona, a tym samym kapłanów pochodzących z jego rodu oraz zawiera szczegółowe przepisy dotyczące kultu. We wczesnym okresie po wygnaniu, koniec VI, początek IV wieku przed naszą erą, pierwsze dwie części Biblii hebrajskiej, Tora i prorocy, były prawie kompletne. Część kanonu zwana pismami prawdopodobnie nie została ostatecznie skompletowana aż do końca II wieku przed naszą erą. Nie wszyscy Żydzi, nawet w czasach Jezusa, uważali w całości Biblię hebrajską za natchnioną i świętą. Saduceusze i Samarytanie uznawali tylko Torę, odrzucając pisma, w odróżnieniu od faryzeuszy, którzy obok Tory uznawali proroków. Dopiero po 70 roku naszej ery, kiedy to po stłumieniu powstania żydowskiego Rzymianie zburzyli ostatecznie Jerozolimę wraz z jej świątynią i gdy w ten sposób znikła możliwość sprawowania kultu, faryzeusze zgromadzeni w Jamni ustalili około 90 czy 100 roku naszej ery coś, co można by nazwać pierwszym kanonem biblijnym, nazywanym hebrajskim lub jerozolimskim. Kanon to greckie słowo oznaczające pierwotniak i, zwłaszcza drążek przeznaczony do mierzenia, stąd także regułę, wreszcie listę ksiąg. Jest to termin zasadniczo chrześcijański i dopiero później przyjęty w judaizmie. Nie jesteśmy w stanie w sposób pewny ustalić, które dokładnie księgi Jezus i jego uczniowie uważali za autorytatywne, choć zapewne były to księgi napisane po hebrajsku, którymi posługiwano się w Judei. Paweł zaś i Kościół helenistyczny posługiwali się żydowskim Pismem Świętym napisanym po grecku, które było pierwszym przekładem Starego Testamentu na ten język z hebrajskiego i aramejskiego. Zwano go kanonem aleksandryjskim bądź Septuagintą, gdyż według legendy powstał w wyniku współpracy 70 tłumaczy, z greckiego Septuaginta, co znaczy 70. Wykonano go na użytek diaspory egipskiej, a także dla rozpropagowania Biblii wśród pogan. Część z tych greckich ksiąg przybrała potem postać nieco inną, niż miały one w kanonie hebrajskim. Dołączono dodatki do księgi Daniela i do księgi Estery oraz dołączono księgi, które zostały napisane po grecku, takie jak księga Tobiasza, księga mądrości, mądrość Syracha, Eklezjastyk, księga Barucha, list Jeremiasza, dwie księgi machabejskie. W rezultacie powstał szerszy, ale niedokładnie określony kanon ksiąg Żydów greckojęzycznych. Są to tak zwane księgi apokryficzne lub deuterokanoniczne, powstałe w ostatnich dwóch wiekach przed naszą erą i w pierwszym wieku naszej ery, przyjęte przez Sobór Trydencki w 1546 roku. Wczesny Kościół osiągnął największe sukcesy w świecie greckojęzycznym i odziedziczył owe pisma greckie Starego Testamentu. Niektórzy ojcowie Kościoła, na przykład Orygenes i Hieronim, rozróżniali księgi Biblii hebrajskiej od pozostałych napisanych po grecku, nazywając je apokryfami, księgi ukryte, zewnętrzne, uważając je wprawdzie za budujące, ale pozostawiając otwartą kwestię ich autorytatywnego charakteru. Hieronim, zmarł w 420 roku naszej ery, próbował nawet wprowadzić kanon hebrajski na zachodzie swym łacińskim przekładem ksiąg hebrajskich, Wulgatą. Nie zyskał jednak poparcia dla swych zamiarów. Marcin Luther w XVI wieku przyjął kanon hebrajski i dlatego w Biblii protestanckiej Stary Testament pokrywa się dokładnie z Biblią judaizmu. Zanim spisano księgi Nowego Testamentu w języku greckim, tak zwanym koine, czyli powszechnie używanym dialekcie kultury helenistycznej, nauka Chrystusa była przekazywana ustnie. Rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie basenu Morza Śródziemnego zrodziło potrzebę korzystania z materiałów pisanych. Do końca I wieku została napisana większość ksiąg Nowego Testamentu, a ostatecznie 27 ksiąg stanowiących zbiór, który chrześcijanie nazwali Nowym Testamentem. Gdy Kościół I wieku przyjmował istniejące w różnych formach księgi żydowskie, nie miał jeszcze wyraźnie ustalonego kanonu chrześcijańskiego. W I i II wieku zaczął jednak wydzielać księgi specyficznie chrześcijańskie, takie jak listy apostolskie, sentencje i mowy Jezusa, i traktować je na równi z dawniejszymi pismami świętymi, czytając je podczas liturgii, o czym świadczy fragment listu świętego Pawła do Kolosan: a gdy ten list będzie u was odczytywany, postarajcie się o to, aby został odczytany w zborze laodycejczyków, a ten, który jest w Laodycei, i wy też przeczytajcie. Inny, autor drugiego listu świętego Piotra, napisał o listach świętego Pawła, zestawiając je z innymi pismami, co wskazuje, że w czasach, w których pisał, były one uważane za równie święte i natchnione jak Stary Testament. Najdawniejszy pełny spis 27 ksiąg Nowego Testamentu, uznanych już za natchnione, zachował się w liście wielkanocnym świętego Atanazego, biskupa Aleksandrii, z 367 roku. Tę samą, pełną listę z pewnymi tylko zmianami w kolejności ksiąg ustalił synod rzymski z 382 roku za pontyfikatu papieża Damazego. Tak więc pod koniec IV wieku naszej ery mamy już kanon oficjalnie określony dla całego Kościoła. Biblia chrześcijańska składa się więc ze Starego i Nowego Testamentu, łacińskie testamentum, przymierze. Kanon katolicki, który został ostatecznie ustalony na Soborze Trydenckim w XVI wieku, obejmuje 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Kanon protestancki nie obejmuje ksiąg deuterokanonicznych, czyli apokryficznych Starego Testamentu, co do których natchnienia istniały w pierwszym kościele wątpliwości. Kościoły protestanckie przyjmują więc za lutrem jedynie hebrajski kanon Starego Testamentu, 39 ksiąg, dzieląc go za przykładem Żydów na trzy części: prawo inaczej Tora, prorocy inaczej Nebim i pisma inaczej Ketubim. Kościoły prawosławne uznają nadto autorytet innych ksiąg. Trzecia księga Ezdrasza, psalm 151, modlitwa Manassesa i trzecia księga Machabejska. Wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu można podzielić na trzy grupy: historyczne, dydaktyczne i prorocze. Księgi historyczne to przede wszystkim pięcioksiąg Mojżesza, księgi Jozłego, Sędziów, Samuela i Królewskie. Księgi dydaktyczne, czyli pouczające, to księgi Przysłów, Koheleta, Hioba, Psalmów i Pieśni nad Pieśniami. Księgi prorocze obejmują utwory tak zwanych proroków większych, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela i 12 proroków mniejszych. Kryterium stanowi tu przede wszystkim objętość księgi. Natomiast do ksiąg historycznych Nowego Testamentu zalicza się 4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Księgi dydaktyczne to listy świętego Pawła, 13 lub 14, i listy innych apostołów, Jana, Piotra, Judy, Jakuba. Księgą proroczą Nowego Testamentu jest Apokalipsa świętego Jana. Każda księga Pisma Świętego dzieli się na rozdziały wprowadzone do tekstu w 1248 roku i wersety w 1551 roku, co pozwala na łatwiejsze odszukanie poszukiwanego tekstu. Zanim odkryto zwoje z nadmorza martwego na pustyni judzkiej w 1947 roku, posiadaliśmy rękopisy Starego Testamentu o 1000 lat starsze, z X wieku naszej ery, przechowywane w Muzeum Brytyjskim. Kodeks odnaleziony w XIX wieku w klasztorze na Górze Synaj zawiera większość Starego Testamentu oraz cały Nowy Testament, po grecku. Poza 27 księgami Nowego Testamentu zawiera dwa inne pisma wczesnochrześcijańskie, Pasterza Hermasa i List Barnaby, ich powstanie datuje się na połowę IV wieku. Biblia w kulturze. Biblia należy do najważniejszych dzieł w literaturze światowej. Zawiera treści ponadczasowe i ma charakter kulturotwórczy, kształtując duchowy i moralny charakter człowieka. Począwszy od średniowiecza w większym stopniu niż jakikolwiek inny starożytny czy nowożytny zbiór utworów, Biblia dostarcza pisarzom bogactwa symboli, idei i sposobów postrzegania rzeczywistości. Wyrazistym tego przykładem jest Boska Komedia Dantego, około 1300 roku stanowiąca unikatową syntezę, w znacznym stopniu naśladująca wzory klasyczne, Wergiliusz towarzyszący Dantemu w imaginacyjnej podróży przez piekło i czyściec, ale w swej spajającej całość wizji zbawienia jest dogłębnie biblijna. Postacie biblijne mieszają się z postaciami starożytności greckiej i rzymskiej oraz z żywymi i zmarłymi postaciami z rodzinnej Florencji Dantego. Augustyn w IV wieku uważał Biblię za wzór pokornego stylu, zwłaszcza w psalmach, opowiadaniach Starego Testamentu i Ewangeliach. Styl biblijny jawi się jako przeciwwaga bardziej retorycznej poezji i prozy odziedziczonej po starożytności greckiej i rzymskiej. Starożytna epika i dramat mówiły zwykle o królach i panach. Pisarze chrześcijańskiego średniowiecza odkryli wartości życia zwykłych ludzi. Rozkwit nauki świeckiej i nowy akcent humanistyczny doprowadziły w XVI i XVII wieku do widocznego przesunięcia zainteresowań z opowiadań zawartych w Ewangeliach na Stary Testament. Podkreślano ludzką stronę wydarzeń w odmienny sposób niż te, które dominowały w średniowiecznych misteriach. William Shakespeare nie napisał wprawdzie żadnej sztuki bezpośrednio związanej z tematem biblijnym, ale jego dzieła stale świadczą o jego zainteresowaniu Biblią, jej obrazami i jej językiem. Miarka za miarkę, powstała w 1604 roku, słusznie była interpretowana jako rozwinięcie fragmentu Ewangelii Mateusza rozdziału 7, wersetu 1, a w Królu Lirze, powstał w 1605 roku, znajdujemy aluzję do ukrzyżowania. Sztukę tę nazywano też pantomimiczną wersją Księgi Hioba. Wątek biblijny kontynuowany był w twórczości romantycznej. Poeci skłaniali się do utożsamienia siebie z Kainem, wędrowcem i wyrzutkiem. W sztuce Byrona Kain z 1821 roku bohater wyraża sprzeciw wobec tyranii Boga, daje wyraz z buntu przeciwko tradycji i ciążącej winie. Taką samą postawę reprezentuje Konrad w wielkiej improwizacji mickiewiczowskich Dziadów. Dzieje biblijnego Jonasza i Wielka Ryba nabierają charakteru centralnej metafory w symbolicznej powieści Moby Dick Hermana Melvilla z 1851 roku, a jej zakończenie, przeżycie tylko marynarza, narratora imieniem Izmael, wprost nawiązuje do Księgi Hioba. Silny wpływ idei Księgi Hioba widoczny jest w procesie Franza Kafki z 1914 roku. Józef K., podobnie jak Hiob, jest ofiarą metafizycznego procesu, którego zasady nigdy nie zostały przed nim odsłonięte. Rosyjscy powieściopisarze, tacy jak Lew Tołstoj i Fiodor Dostojewski, byli bardzo wrażliwi na biblijne źródła i obrazy. Raskolnikow Zbrodnia i kara został literacko ukształtowany według chrześcijańskiego poglądu na grzech i odkupienie. Alosza bracia Karamazow ma w sobie coś z postaci Chrystusa. Tołstoj w Zmartwychwstaniu próbuje zastosować ewangeliczne kazanie na górze jako podstawowe prawo życia. Podsumowanie. Niezależnie zatem od tego, jaki mamy stosunek do treści Biblii, nie zmienia to faktu, że należy ona do najważniejszych dzieł w literaturze światowej. Zawiera treści ponadczasowe i ma charakter kulturotwórczy, postrzega się ją przede wszystkim jako mit ostateczny i strukturę archetypiczną rozciągającą się od stworzenia po apokalipsę. Jest więc Biblia czymś więcej niż tylko źródłem poszczególnych motywów artystycznych, jest źródłem transcendentnych wartości duchowych, które wywarły wpływ formacyjny na całą kulturę zachodnią, kształtując duchowy i moralny charakter wielu ludzi. Biblia miała też olbrzymi wpływ na rozwój języków literackich, dzięki jej przekładom z języka łacińskiego, greckiego i hebrajskiego na języki narodowe. Odnosi się to zwłaszcza do języka angielskiego, który szczególnie dobrze nadaje się do oddania struktur i idiomów języka hebrajskiego, przykład. Biblia króla Jakuba z 1611 roku. Niemiecki przekład Marcina Lutra z 1522 roku wywarł podobny wpływ na język i literaturę niemiecką, stał się on też przykładem do naśladowania dla innych tłumaczeń Biblii na języki narodowe w dobie reformacji. Próby przekładów Biblii najpierw z Wulgaty, a następnie z języków oryginalnych, to jest hebrajskiego, aramejskiego czy greckiego na języki narodowe podejmowali się na ogół ludzie szukający w niej podstaw wiary. To też długo przed wystąpieniem Marcina Lutra i jego przekładem podejmowano się jej tłumaczeń na język zrozumiały dla ludu i tak już Ulfilas, żył około 311 do 383 roku, biskup Gotów. Dokonał przekładu Biblii z języka greckiego na gocki, zanim jeszcze święty Hieronim przełożył Pismo Święte z greki na łacinę, Vulgata. W XII wieku na zlecenie Piotra Waldo, kupca z Lyonu, który zapragnął żyć zgodnie z zaleceniami Ewangelii, przetłumaczono Vulgatę na język galijski. Jan Wycliffe, angielski reformator religijny, profesor teologii i filozofii w Oksfordzie, przełożył Wulgatę na język angielski w 1380 roku. Od 1377 roku wielokrotnie na podstawie Biblii podważał doktrynę przeistoczenia we mszy świętej i spowiedź uszną, zwalczał kult obrazów i świętych, kult relikwii, celibat księży. Do jego poglądów w XV wieku nawiązywał zwolennik przekładu Biblii na język narodowy, reformator czeskiego kościoła Jan Hus, profesor Uniwersytetu w Pradze. Warto w kontekście przekładów Biblii na język słowiański wspomnieć o tak zwanej Biblii Cyryla i Metodego, starosłowiańskim przekładzie świętego Cyryla z IX wieku, który przełożył ją na specjalnie utworzony przez siebie i Metodego starocyrkiewno-słowiański język, niewątpliwie najstarszy literacki język Słowian. Najważniejszym przekładem w kontekście historii rozwoju naszego języka jest tak zwana Biblia Szaroszpatacka, Stary Testament przetłumaczony z języka czeskiego na polski dla królowej Zofii, Sonki, czwartej żony Władysława Jagiełły. Niewykluczone jest, iż była ona pokłosiem ruchu husyckiego w Czechach, który przyczynił się do rozpowszechnienia treści Pisma Świętego w języku czeskim. Niewątpliwym jednak owocem reformacji na fali przebudzenia religijnego w Polsce i jej postulatu tłumaczenia Pisma Świętego na języki narodowe była tak zwana Biblia Brzeska, przekład kalwiński na język polski wydany w 1563 roku nakładem Mikołaja Radziwiła Czarnego. Następnie Biblia Szymona Budnego, przekład ariański z lat 1570-72, wydana w Nieświeżu. Pierwszym katolickim przekładem z Wulgaty na język polski była Biblia Lopolity, właściwie księdza Jana Nycza z Lwowa, wydana w 1561 roku nakładem M.I.S. Scharfenbergów. Dojrzałym jednak owocem reformacji w Polsce była Biblia Gdańska, to jest nowa edycja Biblii Brzeskiej dedykowana w 1632 roku Krzysztofowi Radziwiłłowi, traktowana jako kanoniczny tekst protestancki. Analogicznym do Biblii Gdańskiej kanonicznym tekstem katolickim była Biblia Jakuba Wójka, napisany pięknym renesansowym językiem przekład dokonany z Wulgaty przez jezuitę Jakuba Wójka i wydany w 1599 roku. Obecnie na polskim rynku wydawniczym mamy kilka przekładów Biblii. Jednak do najbardziej powszechnych należy przekład brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa biblijnego, tak zwana Biblia Warszawska, popularna szczególnie w środowiskach protestanckich, gdzie zastąpiła ona dotychczasowy stary przekład, to jest Biblię Gdańską. W środowisku zaś katolickim taką kanoniczną Biblią, to jest oficjalnie dopuszczoną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego jest tak zwana Biblia Tysiąclecia opracowana z inicjatywy Benedyktów Tynieckich wydawnictwa Pallottinum, która zastąpiła dotychczasowy obowiązujący przekład Jakuba Wójka. Pragnieniem wielu Polaków studiujących Pismo Święte byłby przekład, który uwzględniałby na marginesach inne możliwe dopuszczalne tłumaczenia tekstów sprawiających językoznawcom i biblistom trudność językową i teologiczną.